Chciałbym troszeczkę dzisiaj mówić o tym, że ludzie, którzy są wokół nas, nasza rodzina, nasi sąsiedzi, nasi znajomi, przyjaciele, że ludzie potrzebują, żebyśmy im poświęcili czas. Ludzie wokół nas, nasi znajomi i najbliżsi potrzebują nas, ale potrzebują po prostu naszego czasu. I zacznę takim fragmentem, jeśli macie Biblię, to zachęcam, żebyście mogli sobie otworzyć i śledzić to. To jest Ewangelia Marka. Chciałbym, żebyśmy wzięli sobie kilka fragmentów i popatrzyli, jak Jezus funkcjonował w relacjach z ludźmi. Ewangelia Marka, 6 rozdział, od 30 wersetu do 44, przelecimy szybciutko. Werset 30 mówi coś takiego. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. O co chodzi? Żeby lepiej zrozumieć ten werset, musielibyśmy popatrzeć na werset 7 tego samego rozdziału. Werset 7, 6 rozdział. Następnie przywołał do siebie 12. Pan Jezus przywołał 12 apostołów, których wybrał i zaczął wysyłać ich po dwóch, czyli podzielił ich na 6 zespołów po 2 osoby i dał im też władzę nad duchami nieczystymi. Czyli Pan Jezus wzywa swoją 12 apostołów, dzieli ich po dwóch, dobiera ich po dwóch i mówi: idźcie i głoście Ewangelię. I rozesłał ich do miast po całym Izraelu. Mówi o tym też Ewangelia Marka, 10 rozdział. To tak w ramach wprowadzenia jeszcze zobaczmy. 10 rozdział, werset 5 i 6 mówi dokładnie o tym samym wydarzeniu. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. I głoście im, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Czyli Jezus wzywa 12, dzieli ich po dwóch i mówi: wysyłam was do całego Izraela, idźcie i głoście po dwóch. I dał im wszelką moc, czyli włożył na nich ręce, udzielił im mocy Ducha Świętego do wyganiania demonów i do uzdrawiania ze wszelkich chorób. No i werset, mamy Marek 6:30, już jest mowa o tym, kiedy oni wrócili, okej? Okay? Wracają, wyobrażam sobie tą sytuację, że siedzą przy ognisku wieczorem, może wędzą się rybki na tych patykach przy ognisku, bo połowa ekipy Jezusa to rybacy, więc po prostu siedzą przy ognisku i każda z tych dwójek opowiada, co się działo. Pamiętacie to? Jak oni tam się przechwalali, kto ile demonów wygonił, ile osób odzyskało wzrok, słuch i tak dalej. I wyobrażam sobie tę scenę, jak Jezus grzebie patykiem w ognisku i słucha ich. Pamiętacie, jak on do nich powiedział na koniec, kiedy już się przechwalali, co oni narobili? Jezus im powiedział: za każdym razem, kiedy z kogoś wygonicie demona, albo włożycie na kogoś ręce, zostanie uzdrowiony z raka, albo z innej choroby, to mówcie sobie tak na głos: słudzy nieużyteczni jesteśmy i do niczego się nie nadajemy. Pamiętacie? Jezus mówi: nie z tego się chłopaki cieszcie. Cieszcie się, że wasze imiona są w Księdze Życia, że wy jesteście bezpieczni we mnie i że wyjdziecie już do Królestwa. Tak naprawdę to ja przez was to robiłem. Także zobaczcie, mamy 30 werset i właśnie oni siedzą sobie przy tym ognisku i opowiadają, co się działo i czego nauczali. Ale nie o tym chciałbym mówić. Jak myślicie, ile czasu im to zajęło? Kiedy ich wysłał po dwóch do całego Izraela. Tydzień? Przypominam, że nie jeździli BMW-ką, ani nie mieli jakiegoś konia wyścigowego. W ogóle w Izraelu, nawet za czasów Jezusa, mało który Żyd miał konia. Kto miał konie? Herod, Piłat, wojska rzymskie, które okupowały Izrael. Żydzi nie używali koni. Podróżowali na mułach, na osłach, ale ta ekipa nie miała osłów. Jak myślimy, ile im to zajęło? Tydzień? Obejście wszystkich miejscowości, wiosek i tak dalej. Miesiąc? Kilka miesięcy? Raczej kilka miesięcy. Słuchajcie, Jezus się umówił z nimi na któryś miesiąc i powiedział: spotkamy się tu i tu, tego i tego miesiąca i macie wrócić. Nie było ich parę miesięcy, kiedy ich wysłał. Wrócili radośni, ale bardzo zmęczeni. bo to była praca z ludźmi. Słuchajcie, w Biblii jest powiedziane, że nie ma większej radości z tego, kiedy mówisz komuś o Jezusie i ktoś się nawraca do Jezusa i jego życie się zmienia, czyli jego małżeństwo, wychowanie dzieci, że ten człowiek staje się inny. To jest powiedziane, że nie ma większej radości, bo Bóg ci udziela radości niebiańskiej wtedy. To jest o wiele większa radość niż nawet seks w małżeństwie. Kiedy mówisz komuś Ewangelię i ktoś się nawraca, oddaje swoje życie Jezusowi, to po prostu nie wiadomo, co się z tobą dzieje. Bóg ci udziela swojej radości. Ale nie ma większego stresu niż praca jaka? Z ludźmi. Znacie, ile mają stresu żołnierze? Możecie z Piotkiem porozmawiać. Policja, Straż Graniczna, nauczyciele. Praca z ludźmi to jest największy stres. Nie ma gorszej pracy na tej ziemi. Dlatego parę miesięcy, może rok temu, było takie ogłoszenie, że jest, nie wiem, chyba parę tysięcy chętnych na najlepszą pracę na świecie. To była praca na pięknej wyspie za bardzo duże pieniądze, że ktoś po prostu doglądał wyspę i mieszkał tam sam. I było tysiące chętnych. Nie ma gorszej pracy niż praca z ludźmi. Wracają apostołowie, wygonili masę demonów, widzieli masę uzdrowień, przeprowadzili masę rozmów z ludźmi, ale nie tylko to. Wiecie, że kiedy czytacie Ewangelię Jezusa, na każdym miejscu, gdzie Jezus wyganiał demony i uzdrawiał, byli też duchowni tamtych czasów, prawda? Faryzeusze, kapłani, duchowni, tacy jak dzisiaj mamy w Polsce duchownych. I co, mówili alleluja, chwała Bogu? Nie, mówili non stop. Jezus i jego apostołowie to są synowie diabła i robią to w mocy diabła. Słuchajcie, oni wrócili i też takie historie mieli do opowiedzenia. W każdej miejscowości, gdzie byli, gdzie wyganiali demony, gdzie uzdrawiali, była po prostu opozycja, byli duchowni i mówili, to sam diabeł przez was uzdrawia. Tak też było. Więc wracają do Jezusa przemęczeni. Ale słuchajcie, tak wygląda przebudzenie. Wielu ludzi wierzących, również niektórzy z was, modlą się o to, żeby w Giżycku i w okolicy dokonało się tak zwane przebudzenie, żeby ludzie się przebudzili i żeby całe miasto się poruszyło i poszło za Bogiem, prawda? Ale tak właśnie wygląda przebudzenie. Że jeśli Bóg cię chciałby użyć do przebudzenia, to nie dzieje się tak, że przebudzenie polega na tym, że dzieje się to, co jest wygodne dla ciebie i przyjemne. To jest ciężka charuwa. Kiedy zaczyna się przebudzenie i ludzie masowo się nawracają, twoi znajomi, sąsiedzi, to jest ciężka charuwa. O wiele cięższa niż praca, którą w tej chwili wykonujesz. Na budowie, czy jako nauczyciel, czy jako policjant, czy ktokolwiek. Kiedy nawracają się ludzie, to jest masę pracy z nimi. No i pytanie, żebyście się zastanowili, czy wy na pewno chcecie tego, o co się modlicie. Czy na pewno chcesz tego, żeby Bóg w twojej rodzinie, wśród twoich znajomych dokonał przebudzenia, że ludzie sami będą pukać do twoich drzwi i będą mówili, powiedz mi, jak mogę znaleźć żywego Jezusa, takiego, w którego ty wierzysz. I tak w dzień i w nocy ludzie pukają. Wiecie, bo bardzo często wielu ludzi wierzących w Polsce, z takich kościołów jak nasz, modlą się o to, żeby Bóg poruszył nasz kraj, ale Bóg patrząc na serca tych wierzących ludzi, którzy się modlą, to wiecie, co widzi w sercu? Wygodnictwo. Dlatego bardzo często Bóg nie może nas użyć, bo widzi, że po prostu dla nas przebudzenie kojarzy się zupełnie z czymś innym. Słuchajcie, na ludzi trzeba mieć czas. To nie jest zabawa w Kościół, że od czasu do czasu komuś powiem o Jezusie Chrystusie. Kiedy wybucha przebudzenie i są setki, tysiące ludzi chętnych do rozmowy, do modlitwy i chcą się dowiedzieć, są głodni Boga wręcz, to po prostu tego nie ogarniasz. Widziałem kiedyś filmik w Australii, kiedy po prostu pojawiła się plaga mysz. Ale to były miliony mysz. I po prostu facet postawił kamerę i nakręcał, kiedy takie morze mysz zaatakowało farmę. Najlepsza reakcja była kota. Wyobrażacie sobie kota, który poluje na myszy, stał i miał takie wielkie oczy i tak. Nawet żadnej nie ruszał, tylko był w szoku. To ta fala po prostu płynęła między jego nogami, wokół niego. On był przerażony, że jest tyle myszy. To jest przebudzenie. Że jest tak wielka grupa ludzi głodnych Boga, że ty tego nie ogarniasz. I pytanie, czy ty naprawdę wiesz, o co się modlisz? Bo 31 werset tego 6 rozdziału mówi, a on rzekł do nich. Zobaczcie, wracają przemęczeni. Parę miesięcy ich nie było. I w 31 wersecie Jezus mówi, rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Na miejsce, jakie mieli pójść? Pustynne. Dosłownie na miejsce opuszczone, gdzie nie ma ludzi. Tak jest w języku greckim ten werset. Na samotne, na pustkowie, gdzie nie ma ludzi. I odpocznijcie. Dosłownie ten wyraz grecki, który tu Jezus użył, znaczy zatrzymajcie się w głoszeniu. Koniec. Koniec spotykania się, modlitwy o ludzi, rozmów. Zaprzestańcie tego, co robiliście. Zobaczcie, Jezus, który wysłał tych uczniów, kiedy oni wracają, oni są tak zmęczeni, że ich mistrz, który ich wysłał, nasz król Jezus Chrystus, mówi, chłopaki, wyglądacie jak trupy. Wsiadamy do łodzi i płyniemy na miejsce, gdzie nie ma ludzi. Na miejsce pustynne, gdzie nie ma w ogóle ludzi. Słuchajcie, kiedy wybucha przebudzenie, jest masę ludzi, Boga nie interesuje to, co ty chcesz. Dobrze się zastanów, o co ty się modlisz. Bo Pan Bóg bardzo często słyszy nasze modlitwy, Boże, zbaw Giżycko, porusz ludzi. I Bóg patrzy na twoje serce i co tam widzi? Wygodnictwo. Co im Jezus nakazuje? Zobaczcie, oddalić się w miejsce, gdzie nie ma ludzi, ale po co? Żeby się wyspać, bo widział, że są wrakami, żeby normalnie jedli rano, wieczorem, żeby przestali myśleć o problemach ludzkich i żeby przestali się modlić o ludzi, bo byli wrakami, bo już nie mieli siły. Ledwo stali na nogach. Ciekawe, uwaga, to co teraz powiem, ciekawe, że Jezus ich nie wysłał do własnych domów rodzinnych. Wiecie, że każdy z nich miał żonę i dzieci? Wiecie, że oni chodzili 3,5 roku za Jezusem i rzadko bywali w domu rodzinnym? Dzisiaj po przeczytaniu tych wszystkich mądrych książek amerykańskich o relacjach małżeńskich, to już by była plaga 12 rozwodów. Bo dzisiaj te żony, żona Piotra by powiedziała, chłopie, ciebie 3 lata w domu nie było, ja już kończę z tobą. Wiecie, że Jezus ich zabrał z domu od żony i dzieci? I kiedy po paru miesiącach wrócili ze służby, na którą ich wysłał, to nie wysłał ich na urlop do żony i do dzieci. Ciekawe dlaczego, no nie? Dlatego, że tam by były kolejne problemy do rozwiązania. A oni ledwo stali na nogach. Praca z ludźmi może doprowadzić cię do totalnego wyniszczenia. Wiecie dobrze, ci, którzy są nauczycielami w naszym kościele, i ci, którzy pracują z ludźmi, to wiecie, że praca z ludźmi może doprowadzić do zawału, do depresji, do stanów lękowych, do tego, że po prostu już masz wszystkiego dosyć i kiedy rano dzwoni budzik, to po prostu mówisz, nie mam siły iść do tej szkoły. No nie? Że człowiek po prostu schodzi z tego łóżka. Jak człowiek sobie przemyśli, ile ma spraw dzisiaj do załatwienia z ludźmi, to mówi, nie, Boże, nie mam siły już. Dalej ten 31 werset mówi, tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Tak wygląda przebudzenie. Że kiedy masowo ludzie się do ciebie garną i pytają o Boga, to nawet nie masz czasu zjeść. I tak wyglądali apostołowie, 12 apostołów, wraki, którzy byli przemęczeni, zgłodniali, niewyspani. Nie mieli czasu nawet na posiłek normalny. Tylko szybko coś tam łykali jak gęś. Bo tak wielu przychodziło i prosiło o modlitwę, o uzdrowienie, o wyganienie demona, o rozwiązanie problemów. Co ja mam zrobić w takim problemie, w takim? I wielu odchodziło. Wiecie, sprawdziłem słowo odchodziło, cofało się. Ten werset sugeruje, że wielu przychodziło, żeby ich oskarżać. Wielu przychodziło przeciwników, żeby rozwalić im spotkania. Oni byli przemęczeni. Wiecie, największym stresem w służbie, kiedy służysz ludziom, modlisz się o chorych, to nie jest nawet ta modlitwa o chorych, chociaż czasami trwa to parę godzin. Tylko najgorzej, kiedy przyjdzie taki mądrala i mówi, a ja się nie zgadzam z twoimi modlitwami. Przyjdzie ktoś, kto wszystko to neguje. Ktoś, kto nikogo nie przyprowadził do Jezusa i nigdy nie widział pod swoimi rękami uzdrowienia, ale przyjdzie na spotkaniu, będzie cię atakował. Wielu przychodziło takich, co się cofało, nie, słuchało i oskarżało. Chcemy takiego przebudzenia wśród ludzi, że nie będziesz miał kiedy zjeść? Czy wiesz, o co się modlisz? Czy kiedy wybuchnie przebudzenie, powiesz wtedy do Pana Jezusa, Boże, ja już mam dosyć. Jezu, ja nie śpię, nie mogę spać, regularnie nie jem. Panie Jezu, na mnie nie licz, ja idę do domu. Jak to Szrek w tej bajce, taka bajka dla dzieci jest o Szreku, takim stworku zielonym. Jak przyszli wieśniacy go upolować z widłami. On wyskoczył z krzaków, ryknął, oni rzucili wydły, uciekli, a on krzyczy, do domu, krowy doić. Wiecie, tak wygląda właśnie często chrześcijaństwo, że ludzie się modlą o przebudzenie, żeby Bóg im przysłał gotowych ludzi, o których mogliby się modlić. I kiedy Bóg zaczyna przysyłać, to człowiek mówi, Panie Jezu, ja chcę do mamy, do domu, ja mam dosyć. To jest za dużo już dla mnie. 32 werset mówi, odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne. Więc wykonują polecenie Jezusa, wsiadają do łodzi i odpływają. Razem z Jezusem, gdzieś, gdzie nie ma ludzi. Werset 33, lecz widziano ich, jak odpływali. Wielu zauważyło to, wykalkulowało, w jakim kierunku płyną i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Niezłe, co? Więc płyną na miejsce, gdzie nie ma ludzi, do takiego spa, wysiadają, a tam tłum ludzi. Pojechali na urlop od ludzi, od modlitwy o ludzi, na urlop od ataków faryzeuszy, czyli duchownych, którzy stale ich zwalczali. No i co? Nie można powiedzieć jajco. Wysiadają w hotelu na pustyni, takie spa, kilka palm, źródełka biją, więc leżaczki już były rozbite. Wtedy takie hotele były. Gdzie nie miało być ludzi, Jezus mówi, znam pewną fajną miejscówkę. Nie ma ludzi, znam tego faceta, który prowadzi ten hotel pod tymi palmami. Tam nie ma nikogo, to jest na uboczu. Wysiadają, a tam tłum ludzi, który krzyczy, Alleluja, witamy was. I wysiadają z łodzi 12 takich wraków. Ręce prawie u kostek. Tak to wyglądało, poważnie. Oni byli przemęczeni do bólu. Jak myślicie, jak zareagowali? Czy rozpłakali się? I powiedzieli, Jezu, to już za dużo. Przecież to był twój pomysł, że mamy odpłynąć na miejsce pustynne. Zobacz, wpakowałeś nas jeszcze większe kłopoty. Tłum ludzi, parę tysięcy ludzi na nas tu czeka w tym hotelu. 34 mówi, że gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Uczniowie naprawdę się nie cieszyli, mieli dosyć. Jest powiedziane, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął się ich nauczać. Wiecie, że owca jest zaprzeczeniem ewolucji? Jeśli ktoś wierzy w ewolucję, to owca jest jednym z takich zwierząt, która totalnie przeczy ewolucji. Wiecie, że owca nie występuje dziko? Nie ma dzikich owiec. Jest za głupia na to. Nie wiem, czy o tym wiecie, dużo czytałem o owcach i miałem kazania na ten temat. Czytałem o owcach w Izraelu. Kiedy wilki atakują stado owiec, to bardzo często owca wcale nie uciekają. Nawet nie uciekają. Wiecie, co robi owca, jak zobaczy, że w jej stronę biegnie wilk? Taki uradowany. Po prostu pada na brzuch i beczy. W swoim języku mniej więcej ten bek jest taki. To już jest koniec ratunku. Ona nawet nie ucieka. I wilk wtedy już zwalnia, podbiega, podgryza jej gardło i ma obiadek. Owca jest zaprzeczeniem ewolucji. To jest tak głupie stworzenie, dlatego Bóg porównał nas do nich. To nie ja, to Jezus tak zrobił. To Jezus nas porównał do owiec. Powiedział, że jesteśmy jak owce. Nie istnieje, wiecie, że nie istnieją dzikie stada owiec? Spróbujcie znaleźć dzikie stado owiec w Zakopanem. Ostatnio byłem i widziałem, jak ten góral wypasał, miał ze 200 owiec. I miał 3 psy, które naokoło ciągle chodziły, a jak były zmęczone, kładły się i pilnowały. Miał 3 pomocników, ale był pasterz, góral i 3 psy. W Izraelu też nie ma żadnego dzikiego stada. Nie istnieje stado owiec bez pasterza człowieka. Dlatego Król Jezus Chrystus porównał nas i Kościół do stada owiec. Nie istnieją kościoły bez pasterzy. Grupa wierzących, która spotyka się w domu i nie ma pasterza, po pewnym czasie przestaje istnieć. A jeśli to jeszcze polska grupa, to ryzyko rozpadnięcia się jest podwójne, bo to są Polacy. Stado owiec bez pasterza człowieka ginie, idzie w rozsypkę. I zobaczcie, wysiada Jezus i co jest powiedziane, zlitował się nad tymi ludźmi, nad tymi owcami, bo byli bez pasterza. Ale jak to? Jak bez pasterza? Znaczy, wysiada Jezus z łodzi, widzi tłum ludzi. Przecież Żydzi za czasów Pana Jezusa mieli świątynię w Jerozolimie, przepiękną, a w świątyni byli kapłani, czyli pasterze, prawda? Przecież Żydzi mieli faryzeuszy, którzy ich karmili i pasterzowali. Mieli synagogi, w których nauczano. Mieli po prostu masę pasterzy. A Jezus wysiada i mówi, to są ludzie, którzy nie mają pasterzy. To jest ciekawe, no nie? To Jezus to osądził, tych wszystkich pasterzy. Tak samo jak ich wysyłał po dwóch, to czytaliście tam, idźcie do owiec, które poginęły z mojego domu. Było masę kapłanów, faryzeuszy, jeszcze byli ci, którzy przepisywali pisma, byli Jeseńczycy nad Morzem Martwym. A Jezus, kiedy przybył na ziemię, mówi, mój lud, moi Żydzi nie mają pasterzy. To on ich osądził. Wysiadł i mówi, ja jestem dla nich pasterzem. I tego uczył swoich uczniów. Wy macie im pasterzować. Co to, kiedy duchowny staje się pasterzem dla owiec? Po pierwsze, kiedy karmi owce. Jedna z głównych zadań pasterza jest znaleźć zieloną trawę. Prawda? A nie znaleźć tylko strumyk z wodą i same skałki. Jak w tym kawale między Polakiem i Ruskim w trakcie II wojny światowej. Kiedy Polak miał słoninę i bochenek i Rusek mówi w trakcie wojny drugiej, daj mi jedną kanapkę. On mówi, zanim, jeśli wypijesz wiadro wody. Pamiętacie to? I on wypił to wiadro wody i ten Polak mu kroi tą kromkę, tą słoninę i podaje mu. A on mówi, teraz to już nie mogę. A on mówi, wiedziałem, że chcecie się bardziej pić niż jeść. Słuchajcie, owce nie wystarczy zaprowadzić nad strumyk górski. Główna podstawa pasterzowania to jest znaleźć łąkę, prawda? Dobrą, zieloną trawę. Jakie jest główne zadanie pasterza, pastora? Nakarmić was. Wiecie, że Bóg, kiedy ja stanę przed Nim, rozliczy mnie ze wszystkich kazań i wielu z was wtedy powie tak, chwała Bogu, że nie byłem pastorem. Tak będzie na sądzie ostatecznym. Kiedy Jezus będzie wyczytywał nazwiska, wydawał nagrody, ktoś powie, dzięki Bogu, że robiłem kawę i herbatę. Drugie zadanie pasterza, sprawdza zranienia. W Izraelu pasterz, który pas owce, na wieczór, kiedy zaprowadzał owce albo do miasta, do zagrody, albo do takiej zagrody ułożonej z kamieni, gdzie nie mogły dzikie zwierzęta wejść, wiecie, że każdą owcę w nocy obmacywał, a nie miał latarki, żeby wziąć sobie zęby latarkę, poświecić i sprawdzić. Obmacywał nogi, wszystko. Jeśli zabeczała gdzieś owca, to wtedy patrzył, co tam jest. Czy jest tam jakieś zranienie, lał wtedy oliwę, wino. Jednym z głównych zadań pasterza jest szukać zranień, a to jest duszpasterstwo. Chroni przed wilkami. Jedno z głównych zadań pasterza to jest mieć nosa, gdzie są wilki, lwy i niedźwiedzie. A wiecie, jak większość pasterzy dzisiaj w Polsce w kościołach protestanckich się zachowuje? Bardzo często sami zapraszają wilka za kazalnicę, bo mówią, to jest ciekawy człowiek i ciekawie naucza. Głównym zadaniem pasterza jest wyłapywać wilki i chronić owce. Leczy owce. czyli jeśli znajdzie zranienie, to leczy. Jest piękny opis w Starym Testamencie, że jednym z głównych zadań też pasterza, kiedy owca ma na przykład zwichniętą łapkę, to co robi pasterz? Bierze owcę, wkłada sobie na kark i ją niesie. A małe owieczki, które nie nadążały, to bardzo często pasterz po prostu wkładał za pazuchę i po prostu sobie ją niósł. Kiedy już się najadła i już nie miała siły iść dalej, to wkładał ją i niósł. Pasterz czasami musi owcę dosłownie nieść, kiedy ona ma bardzo trudny czas. I najważniejsze, pasterz ciągle z owcami jest. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał taki film Avatar. I tam jest taka fajna jedna rzecz w tym filmie, kiedy te dziwne stwory mówiły do siebie: widzę cię. Nie mówiły dzień dobry, tylko widzę cię. To jest główne zadanie pasterza. Pasterz ciągle widzi owce. Pasterzowi nie może zniknąć z oczu ani jedna owca. Że przychodzi taki owczarek i mówi: ty, pasterz, policzyłem owce, brakuje dwóch. Nie, to niedużo. Ale reszta jest, tak? Jest. No to co, tam dwie. Pasterz przede wszystkim zawsze z owcami jest. Te owczarki symbolizują po prostu starszych, liderów, którzy doglądają. To zobaczcie, główny pasterz i owczarki doglądają owiec. Żadna nie może im ujść uwagi i zginąć. Duchowni za czasów Pana Jezusa to była banda zbirów, a nie pasterzy. Takich Jezus odsądził. To jest banda zbirów, którzy bardziej myśleli o własnych potrzebach niż o owcach, czyli o zwykłych ludziach. I zobaczcie, wysiadają z tej łodzi, uczniowie ledwo idą na nogach, przemęczeni, jechali do hotelu na spa, masaże, żeby sobie odpocząć nad źródełkiem, są wyczerpani, ale na szczęście Jezus przejmuje inicjatywę. Jezus mówi do chłopaków tak: słuchajcie, idźcie na trawę, się połóżcie, odpocznijcie. Ja będę nauczał. Zobaczcie, Jezus wysiada z łodzi i mówi do uczniów: ja się tym tłumem zajmę. Widzę, w jakim jesteście stanie. I zobaczcie, nie zaczął od modlitwy o uzdrowienia, a było masę tam chorych pośród tych ludzi. Nie zaczął od wyganiania demonów, a przyszli tam rodzice z dziećmi opętanymi, przynieśli swoje rodziny. Jezus po prostu siadł i do tego tłumu zaczął nauczać. A apostołowie walnęli się na trawę i zaczęli odpoczywać, opalać się, bo byli przemęczeni. 35 werset mówi: a gdy pora była późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce jest puste, a pora już późna. Co mówią uczniowie? Zobaczcie, już powoli się wieczór robi, więc uczniowie podchodzą do mistrza, który cały czas nauczał, i mówią: mistrzu, jest już późno, zakończ nauczanie, chodźmy gdzieś odpocząć. Zakończ to spotkanie już z tym tłumem. Skończ już to nauczanie, no nie? 36 mówi, oni mówią tak: odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Czyli mówią: Jezu, zakończ, bo oni są zmęczeni, my jesteśmy zmęczeni, my jesteśmy głodni, oni są głodni, trzeba zjeść kolację. A niech idą i sobie zrobią kolację. No i teraz apostołowie przeżywają szok. Zobaczcie, co Jezus mówi do nich. Szok. Do 12 facetów, którzy właśnie wrócili z roboty. To jest tak, jak facet wraca po ciężkiej robocie i żona do niego mówi: kochanie, jeszcze ogródek trzeba skopać. Albo coś tam innego trzeba zrobić. Jezus 37 mówi tak, lecz on im odpowiada: wydajcie im jeść. Kiedy on do nich powiedział: wydajcie im jeść, to wyobrażam sobie tą scenę, że jeden na drugiego tak patrzyli. O tak, pewnie machali rękami i rozkładali, za głowy się łapali, 12 facetów przemęczonych. Jezus mówi: wy im dajcie jeść. Słuchajcie, tam jest powiedziane, że tam było 5000 ludzi. Samych mężczyzn, plus kobiety i dzieci. Wiecie, że tam mogło być 10000 ludzi? Słuchajcie, to było małe miasteczko jak Węgorzewo. Jezus mówi: wy im dajcie jeść. I ta 12 patrzy na siebie. I rzekli: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść. Ja wiecie, Biblia jest skondensowana jak fusy kawy albo herbaty, to trzeba rozlać. Tam jest, to jest tylko skondensowane. Wyobrażam sobie tę scenę, że oni mówią: królu, Jezu, przecież to ty kazałeś nam siąść do tej łodzi, przeprawić się na ten brzeg, żebyśmy wszyscy odpoczęli. Zobacz, w jakim stanie my jesteśmy. I my teraz nam każesz jeszcze ich nakarmić wieczorem? Mamy pójść tam do tych wiosek, nakupić kilka worków chleba, przytargać i rozdać 10 tysiącom ludzi? Czy o to ci właśnie chodziło, o taki urlop? Zobaczcie, to dokładnie tak było. Mistrzu, my ledwo stoimy na nogach. Jesteśmy przemęczeni. Zaraz będzie środek nocy, jak skończymy. I znowu wam stawiam pytanie. Zastanów się, czy się dobrze modlisz o przebudzenie twojej rodziny, znajomych i mieszkańców Giżycka i okolic. Bo to jest właśnie przebudzenie. Wielu ludzi wierzących, kiedy modli się o przebudzenie, bo naoglądali się durnych filmików w internecie, to oni dla nich marzenie o przebudzeniu jest takie, że jedziesz na Hawaje, dostajesz stertę broszurek do rozdania na ulicy, podchodzisz, rozdajesz broszurki i może będziesz miał 2 albo 3 rozmowy ewangelizacyjne. Wszystko ci zajmie 3 godziny, a później może jesteś na Hawajach. Wiecie, tak dla wielu ludzi kojarzy się misja. Wiele młodych ludzi, o których słyszałem z Polski, na przykład 2 dziewczynki. Jedna córka prezbitera, druga córka znanego brata, podjęły decyzję 18 lat, że jadą na misję do Japonii. Sprawdźcie sobie w internecie, ile kosztują bilety do Japonii samolotem. To jest ogrom pieniędzy. I dziewczynki sobie wymyśliły, że będą misjonarkami w Japonii, bo trochę znają angielski. I w kilku kościołach zbierają pieniądze na 2 dziewczynki, które jadą do Japonii. Słuchajcie, to jest zabawa w chrześcijaństwo, to jest piaskownica. Jak ja słyszę takie rzeczy, to po prostu krew mnie zalewa. Albo czytam w Gazecie Chrześcijańskiej w Polsce, że grupa młodzieży, misjonarzy pojechała na Ukrainę do wiosek cygańskich rozdawać rzeczy i głosić Chrystusa. I na koniec kilku misjonarzy nawróciło się do Jezusa Chrystusa. Ja nie wiem, czy płakać, czy się śmiać. Znaczy, przebudzenie wygląda tak, że po pierwsze wiesz, co mówić, po drugie jesteś posłany przez Boga i przebudzenie, kiedy wybucha, to nie masz kiedy zjeść i spać. To jest ogrom pracy. Dla wielu przebudzenie to jest 3 godziny głoszenia na ulicy, a później zwiedzanie, muzea, morze, w strumyku, poopalamy się. To nie ma nic wspólnego z przebudzeniem. Kiedy wybucha przebudzenie, to od rana do wieczora spotykasz się z ludźmi, modlisz się i rozmawiasz. Masz wszystkiego serdecznie dosyć. Jeden z pastorów w Nowym Jorku założył kościół od zera, ma parę tysięcy. Jest kilka jego książek na rynku polskim. Mówi, że prowadził kiedyś wieczór, gdzie było masę ludzi, nawracało się i były cuda i uzdrowienia. Mówi, że spotkanie trwało 4-5 godzin albo dłużej. Mówi, że była 11 godzina, wszyscy już wyszli, on był jednym z ostatnich, jako główny pastor, siadł na tym podwyższeniu, spuścił nogi i mówi: byłem wrakiem. Cały przepocony, przemączony, a tu podchodzi facet bezdomny do mnie, śmierdzący, i zanim otworzył usta, mówi: ja już byłem tak zmęczony, że wyjąłem swój portfel, nie patrzyłem nawet ile, wyciągnąłem te banknoty i mówię: masz. Zanim ten facet otworzył usta, a ten bezdomny odsunął jego rękę i mówi: nie chcę twoich pieniędzy. Powiedz mi o Jezusie. Jeszcze jeden. Słuchajcie, tak wygląda przebudzenie. Że ludzie sami cię proszą, a ty już masz dosyć ludzi. Czy ty wiesz, o co ty się modlisz? To nie są te durne filmiki, że wychodzisz na 3 godziny na ulicę. Rozdasz broszurki, o kogoś się pomodlisz i komuś powiesz o Jezusie. Po prostu w pewnym momencie, kiedy wybucha przebudzenie, kiedy ludzie są głodni Boga, to ty już po prostu modlisz się o to, żeby już nikt do ciebie nie przyszedł. Po prostu jesteś tak przemęczony, że mówisz, Boże, ja już mam dosyć. Niech już nikt, wszyscy mnie ominą. Myślisz tylko o tym, żeby się wyspać, normalnie zjeść, ledwo stoisz na nogach i masz myśli pojechać na urlop z dala od ludzi. Jezu, ty sam ich nakarm. Dlatego pojawia się pytanie, czy ty naprawdę masz czas dla ludzi, kiedy modlisz się o ludzi? Kiedy ktoś z was modli się o ludzi, czy naprawdę macie czas dla tych ludzi? Bo ludzie chcą ciebie, chcą spędzić z tobą czas, chcą, żebyś zainteresował się nimi. 42 mówi, że Jezus ich nakarmił, jedli wszyscy do sytości. Kto rozniósł ten chleb i te ryby, które Jezus rozmnożył? Ci padnięci apostołowie. Ledwo nosili te kosze i nakarmili 10 tysięcy ludzi. Ale 43, 44 werset jest jeszcze bardziej szokujący. Jezus ich dobił i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb, a tych, którzy jedli, było 5 tysięcy mężczyzn. Kto posprzątał po ewangelizacji? Siostry? Kto sprzątał po tej ewangelizacji? Siostra Danusia? Nie. Ani siostra Magdalena, ani Maria, ani inne. Apostołowie posprzątali po tej ewangelizacji. Słuchajcie, to był środek nocy, kiedy oni skończyli ewangelizację i sprzątali. Byli bardzo wdzięczni w sercach Jezusowi za ten urlop. Tak wygląda przebudzenie. Po co kazał im Jezus to zbierać? Bo wiecie, że do nich dalej nie docierało, że on z 5 chlebków i z 2 rybek nakarmił 10 tysięcy? Oni już byli tak zmęczeni, że oni to już robili jak roboty. Roznosili, a Jezus mówi, zbierzcie. Widzicie, co zrobiłem? A pamiętacie, że jak wsiedli później do łodzi, to kłócili się między sobą, że zapomnieli tych koszy z jedzeniem wziąć? I co my teraz będziemy jedli? Pamiętacie? To dalej jest napisane. Jezus się wtedy stanął w tej łodzi i na nich wściekł. I powiedział, czy wy nie rozumiecie, co ja zrobiłem? Przecież to nie o chleb chodzi teraz. Wiecie, że bardzo często modlimy się o wielkie rzeczy od Boga, a nie dociera do nas podstawowe rzeczy, które Bóg z nami chce zrobić? Chcemy przebudzenia, chcemy tłumów ludzi, ale pytanie, czy jesteśmy na to gotowi? Bo to będzie kosztem twojego snu, twojego jedzenia. I teraz szokująca rzecz, kosztem twojej żony i dzieci. Kiedy pracowałem w Lidze, tej organizacji misyjnej, to wyjeżdżałem na 12 dni i mnie w domu nie było. Teraz też mi się zdarza pojechać na cały tydzień. I wcale to nie są miłe wyjazdy, bo mam do późna w nocy rozmowy, śpię bardzo krótko, rano o 5 czasami muszę wstawać, jechać dalej, żeby zdążyć. Przyjeżdżam jak wrak. To nie są miłe wyjazdy bardzo często. Jestem przemęczony. Tak wygląda przebudzenie. Ludzie nienawróceni wokół ciebie potrzebują twojego czasu. Potrzebują, żebyś miał taką postawę jak w sercu Jezus, że wychodzisz i co Jezus, kiedy zobaczył tłum, jest powiedziane, zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. Musisz działać z Jezusem i mieć w sercu miłość do tych ludzi. Bardzo często ludzie wierzący, kiedy modlą się o przebudzenie, to chcą siebie pokazać. Że gdzieś pojadą w Polskę i ktoś zapyta, a co tam u was w Giżycku w kościele? Super, mamy kupę ludzi, ja przyprowadziłem ze 20 osób. Tak bardzo często ludzie chcą się pochwalić tym, co Bóg przez nich działa. Ale brakuje nam tej podstawowej cechy, którą Chrystus miał, że wyszedł z łodzi i się po prostu ulitował nad nimi. Ja myślę, że po prostu miał łzy w oczach, kiedy zobaczył zgłodniałych ludzi, zgłodniałych Boga, bezradnych. Tam też było masę dzieci. Wiecie, że wtedy nie było przychodni lekarskich i szpitali, gdzie matka mogła pójść z dzieckiem, które umierało na raka. To przyszli ludzie, którzy mieli w oczach wypisane, pomóż nam. I zobaczcie, Jezus nie wyszedł z łodzi i powiedział, sorry, ale przyjechaliśmy na urlop. Chłopaki, sami widzicie, w jakim stanie są, ledwo stają na nogach. A ja też nie miałem lekko przez ostatnie miesiące. Bo o Jezusie też jest powiedziane, że bardzo często nie jadł. Tak wygląda przebudzenie. No i pytanie, czy my jesteśmy naprawdę na to gotowi? Bo Bóg patrzy na motywy naszego serca. On naprawdę wie, co jest w naszym sercu. czy my naprawdę z miłości do człowieka, czy my chcemy się pokazać. Bardzo często jako wierzący spieramy się, jaki ma być nasz Kościół. Ale wiecie, że Kościół się buduje z cegiełek, prawda? Każdy człowiek to jedna pojedyncza cegiełka. Żeby zbudować Kościół, to najpierw trzeba materiał zwieść, prawda? A bardzo często ludzie wierzący siadają na trawie i mówią, to jaki będzie nasz Kościół? I dyskusje przez parę lat. Najpierw muszą się pojawić ludzie. Najpierw trzeba zwieść materiał, żeby móc zbudować Kościół. Powoli dążymy do końca tego, co chciałbym wam przekazać. Tego, co będzie najbardziej istotne. Jeśli potrafisz przyprowadzać osoby do Jezusa, do żywego Jezusa, nie do kościelnictwa, i robisz to, będziesz musiał oddać swoją wygodę Jezusowi. I to jest najtrudniejsze. Jeśli ktoś z was modli się o przebudzenie, jeśli ktoś z was modli się o własną mamę, wujka, ciocię, sąsiadów, znajomych, to jeśli naprawdę chcesz, żeby Bóg ci tych ludzi dał, to wiesz, że najpierw u stóp Jezusa musisz złożyć własną wygodę i własną pracę, własne obowiązki, własną żonę i dzieci. Nieraz miałem kłótnię ze swoją żoną o to, że mnie nie ma z nią i z dziećmi, a jestem z ludźmi. Często coś jest kosztem czegoś. To nie jest takie cukierkowe, bo człowiek się nie może rozdwoić. Jeśli chcemy naprawdę, żeby ludzie się nawracali, to Jezus cię zapyta, oddajesz mi swoją wygodę? Jesteś gotowy całkowicie być mi posłuszny? Jesteś gotowy zrezygnować ze swoich planów wakacyjnych, ze swoich marzeń i to, co ja powiem, ty to zrobisz? I to jest właśnie zachodnie chrześcijaństwo. Że my bardzo często chcemy wielkich rzeczy, my bardzo często chcemy, żebyśmy funkcjonowali jak pierwszy Kościół w Dziejach Apostolskich, ale nie chcemy zapłacić tej ceny z Dziejów Apostolskich. Ludzie wokół nas giną, każdego dnia wiszą klapsydry nowe, ale ludzie szukają drugiego człowieka, a nie Kościoła. A człowiek to jestem ja, ty. Ludzie chcą, żebyś poświęcił im czas, żebyś wypił z nim wiele kaw, wiele herbat, zjadł kilka obiadów, wysłuchał ich, porozmawiał z nimi i weszedł w ich życie. A to oznacza czas, czas, czas. A my jesteśmy w durnym zachodnim czasie, że ciągle jak szczury gdzieś biegniemy. I wiecie, ludzie bardzo szybko odchodzą z tego świata, więc ktoś kiedyś powiedział takie słowa. Naucz się szybko kochać ludzi, bo ludzie bardzo szybko odchodzą. Naucz się bardzo szybko kochać ludzi i to też tyczy się naszych dzieci. Naucz się wykorzystywać czas, kochać szybko i wysysać z ludzi najlepsze rzeczy, być z nimi, bo ludzie szybko odchodzą. I przeczytam wam wstrząsającą historię. Jak ją przeczytałem, to przez chwilę siedziałem w ciszy. Posłuchajcie chwilę, bo to jest w nawiązaniu do tego, co dzisiaj wam głoszę. To pisze dziadek, facet, który ma ponad 60 lat i ma wnuczkę. Moja mała wnuczka przybiegła kiedyś, żeby mi pokazać obrazek, jaki namalowała w przedszkolu. Segregowałem właśnie wtedy listy z zamówieniami pewnej firmy, w której dorabiałem sobie na emeryturze. Czyli facet już był na emeryturze i dorabiał sobie i musiał uporządkować faktury. Dziadku, dziadku, krzyczy ta mała. Podniosłem niechętnie wzrok znad papierów. Machała obrazkiem, za nią stała jej matka, moja córka. Dziadku, dziadku, popatrz! Nie możecie chwilę zaczekać, warknąłem. Obie stały nade mną zdumione i patrzyły na mnie, córka i wnuczka. Mam obrazek, wołało wciąż radośnie dziewczątko, 3-letnie roześmiane dziecko. A ja mam pracę, odparł dziadek. Córka się odezwała. Już od dworca się cieszy, że pokażę dziadkowi obrazek, który namalowała, powiedziała do mnie moja córka. Po prostu poczekajcie chwilę, aż to skończę, odpowiedziałem. Miałem bałagan w papierach i nie zamierzałem robić przerwy. Było dla mnie jasne, że każdy rozsądny człowiek musi uznać, że znalezienie błędu w zamówieniach jest daleko ważniejsze niż jakiś głupi, namalowany obrazek dziewczynki. Dziadku, zawołała jeszcze raz wnuczka i podeszła do mnie. Pochyliłem się głębiej nad swoimi papierami. Chodź, powiedziała mama do swojej córki i wyprowadziła ją. Dziewczynka nie rozumiała, jak to możliwe, że dziadek nie chce zobaczyć jej obrazka. Włożyła w to tyle pracy i tak się cieszyła, że pokaże go swojemu dziadkowi. Ale ja uważałem za rzecz oczywistą, że tak właśnie muszę postępować, bo jest to słuszne pod względem pedagogicznym. Dziewczynka musi sobie przecież uświadomić, że istnieje praca dorosłych i trzeba ją uszanować. Na szczęście podreptała w stronę drzwi. Dziad, tak powiedziała, bo chciała dokończyć dziadku, ale mama ją szarpnęła za rękę i zniknęła za drzwiami, które się zatrzasnęły. Córka prędko wciągnęła ją do sieni, do przedpokoju i wyszły z domu. Odetchnąłem. Pochyliłem się nad fakturami. Przez całą godzinę przebierałem przez nie, aż wreszcie udało mi się znaleźć błąd. Byłem zadowolony. Zapaliłem papierosa i nagle zadzwonił telefon. Czyjś nieznajomy głos powtarzał mi wielokrotnie, że moja córka została ciężko ranna, a wnuczka zginęła w wypadku samochodowym. Pojechały na zakupy i jakaś ciężarówka prowadzona przez pijanego kierowcę uderzyła w ich samochód. Nagle coś wywróciło się we mnie do góry nogami i do dziś nie mogę się otrząsnąć. Irytuje mnie w życiu wiele spraw, ale tamten obrazek będzie mnie straszył do końca życia. Przecież w niczym nie zawiniłem, na pozór w niczym. Po prostu zachowałem się jak odpowiedzialny dorosły człowiek. Nie pozwoliłem oderwać się od pracy, która jest tak ważna w życiu dorosłych ludzi. Przez jakieś małe, rozgarnięte dziewczątko. Zawsze już jednak będę widział jej pałającą buzię, jej pragnienie pokazania mi nieporadnego obrazka, jej entuzjazmu, jej też rozczarowanie, że nie chciałem tego obejrzeć. Wystarczyło kilka sekund, kilka drobnych sekund, a ich samochód ominąłby ten wypadek i nie byłoby zderzenia z ciężarówką, gdybym obejrzał ten obrazek. Co mi szkodziło popatrzeć na ten obrazek? Kilka sekund, kilka zwykłych sekund, których tyle tracę każdego dnia, a ja nie popatrzyłem, ja ich nie dałem tej dziewczynce. Dziad. Ta sylaba, którą wypowiedziała w drzwiach dziadkowi na pożegnanie, nigdy nie przestanie dźwięczeć w moich uszach. Czasami ktoś chce nam sprawić radość i mieć radość. Patrzy na nas, śmieje się do nas, cieszy się za nami, a potem już go nie ma. Nie przyjdzie. Już nigdy. To jest prawdziwa historia. Nie wymyślam. Ta dziewczynka nie żyje, miała 3 latka. Wiecie, że ludzie wokół nas też szybko odchodzą? Wiecie, że czasami Duch Święty kładzie nam na sercu, żeby z sąsiadem albo z kimś porozmawiać o żywym Jezusie, a my ciągle gdzieś się śpieszymy i biegniemy? I któregoś dnia wracasz z pracy i widzisz klapsydrę napisane, że to jest ten chłopak, z którym chciałeś porozmawiać, a miał tylko 20 lat i zginął na motorze. Że ta kobieta, okazało się, że nagle, że miała raka i bardzo szybko zeszła. O tym jest ta historia. Jeśli modlimy się o ludzi, to musimy sobie zadać proste pytanie. Czy ja naprawdę kocham ludzi? Czy ja naprawdę ze względu na miłość do ludzi wokół mnie jestem w stanie odłożyć na bok swoje sprawy? Tak naprawdę swoje wygodnictwo. I to nie są nieważne sprawy. Słuchajcie, praca jest ważna, spotkanie z żoną, żeby pójść z nią na spacer jest ważne. Zagranie w grę z dziećmi, pokopanie piłki, poukładanie klocków, to są wszystko ważne sprawy. Wiecie, że my jako ludzie wierzący, dorośli, mamy bardzo poważny problem w odróżnieniu takich słów i możecie przy kawie z Bożenką porozmawiać, to jest język polski, ważne, priorytetowe, najważniejsze, pilne. Wiecie, że większość z was nie umie odróżniać tych słów? Że uważacie, że stoją na równi, a one nie są na równi? że są sprawy pilne, ważne, mniej ważne. Wszystko w naszym życiu jest ważne. Jeden z moich misjonarzy, którego szkoliłem, ma na imię Filip. Taki w dredach, pamiętam, młody chłopak. Sam był kiedyś narkomanem. Poszedł na imprezę, którą zorganizowała jego znajoma. Też dziewczyna z wielkimi problemami. Dziewczyna zorganizowała imprezę i zaprosiła wszystkich znajomych, wszystkich. Nakupiła jedzenia, wódki, piwa i tak dalej. Nikt nie wiedział, że to jest stypa. Po tej imprezie miała pójść w nocy i się powiesić. Zaprosiła wszystkich, żeby się z nimi pożegnać. Oni myśleli, że ona robi normalną imprezę, a to była stypa. I Filip też poszedł i był już nawrócony. Był z tymi ludźmi, siadł i zaczął im wszystkim opowiadać, jaki dobry jest Jezus Król. Żywy Jezus, nie kościelny. I dziewczyna wtedy się nawróciła. Dzisiaj jest jego żoną. Uratował jej wtedy życie. Co by było, gdyby nie poszedł na tą imprezę? Bo by powiedział, że za dużo tam jest wódki i alkoholu. Bo by sobie coś innego wymyślił. Ta dziewczyna byłaby martwa. Znam ją. Pamiętacie w Dziejach Apostolskich, już kończąc, 4 rozdział. Tam jest powiedziane, że było wielkie przebudzenie w Jerozolimie, że nawróciło się 5000 mężczyzn, nawróciły się kobiety, dzieci. Kościół w Jerozolimie w ciągu 8 miesięcy miał 20 000 ludzi. Ale jest pewien sekret tego kościoła. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 46 werset. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 46 werset. Tam jest sekret, jak to możliwe, że kościół w 8 miesięcy miał 20 000 ludzi. Możecie zerknąć, co tam jest napisane. Dzieje Apostolskie 2:46. Tam jest takie proste jedno zdanie. Codziennie trwali na czym? Na modlitwach. Wiecie, że ten kościół, o którym wielokrotnie ludzie wierzący w naszym kraju słyszą, jeżdżą po Polsce i mówią, bo naszym marzeniem jest, żebyśmy byli jak pierwszy kościół z Dziejów Apostolskich, żeby były cuda, znaki, uzdrowienia, wskrzeszenia zmartwych, żeby ludzie się nawracali do Jezusa. Ja mówię, tak, na pewno chcecie być pierwszym kościołem? Bo tam jest odpowiedź, jaki to był kościół. Codziennie zgromadzali się na modlitwie. A wiecie, że my mamy modlitwę w piątek o 18:00? I wiecie, jaka jest frekwencja? Jest aż 5 osób. Zazwyczaj jestem ja, Bogda, Duch Święty, Jezus i Bóg Ojciec. Słuchajcie, jeśli chcemy kościoła z Dziejów Apostolskich, nie będzie kościoła z Dziejów Apostolskich w Giżycku. Kościół, który nie trwa w modlitwie, kościół, który nie szuka Boga, nie przeżyje tych rzeczy. Kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, już to jest ostatni fragment, który przeczytam, 4 rozdział, kiedy aresztowano apostoła Jana i Piotra, bo kościół zaczął być tak słynny i tak wielki, że kapłani wystraszyli się tego kościoła sekciarskiego, więc ich zamknęli do więzienia i wzięli ich na przesłuchanie i zaczęli ich straszyć. I zaczęli do nich mówić, nie możecie mówić o Jezusie. To zobaczcie, 4 rozdział, 16 werset. Jest powiedziane, co my mamy zrobić? Oni zebrali się, ci kapłani i faryzeusze, i mówi, co mamy zrobić z tymi facetami? Mówili jeden do drugiego. Bo dokonali jawnego znaku, oczywiste dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież nie możemy zaprzeczyć temu, że uzdrowili tego gościa w imieniu Jezusa. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludzi, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię, czyli w imię Jezus. Przywołali apostołów i zabronili im głosić w imię, i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli. Zobaczcie, co Piotr i Jan odpowiedzieli. A wiecie, że groziło im po tym, co powiedzą, znowu więzienie albo kara śmierci? Znaczy, my modlimy się o to i mówimy, chcemy Boże mocy, cudów, znaków i tak dalej. Ale jest ktoś taki jak Lucyfer. Wiecie, że ten Pan jest realny? I wiecie, że kiedy wybuchnie przebudzenie, to on użyje wszystkich sił, żeby zgasić przebudzenie? A wiecie, w kogo uderzy? w każdego, kto się z was modli o przebudzenie. Zaatakuje twoją rodzinę, ciebie, zdrowotnie, finansowo i tak dalej. Całą agresję wścieknie się i uderzy w ciebie. Zastanów się, o co ty się modlisz. Więc kiedy oni im zabronili i powiedzieli, że traficie z powrotem do więzienia, albo jeszcze gorzej z wami zrobimy, Piotr się odezwał i powiedział tak. Panowie, rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Piotr im zadał proste pytanie. Powiedzcie mi, kochani duchowni, kogo ja powinienem bardziej słuchać? Was czy Jezusa? Wiecie, że takie pytanie zadałem doktorowi na kulu, jak studiowałem filozofię? Dokładnie takie. Miałem wykłady z doktorem księdzem Moskalem, do dzisiaj pamiętam jego nazwisko. I na ćwiczeniach, w obecności wszystkich moich kolegów i koleżanek wstałem i powiedziałem, panie doktorze, ja mam pytanie, w co ja mam bardziej wierzyć? W Biblię, czy w to, co ja tutaj słyszę na kulu, kiedy mnie uczą, że zło nie istnieje, a piekło jest zagadką? I facet się zrobił czerwony, jak to krzesło, zaczął krzyczeć i powiedział, panie Zima, wynocha z moich zajęć. I pamiętam, jak moje koleżanki wstały i powiedziały, chwileczkę, pan Zima zadał panu pytanie, a pan na nie nie odpowiedział. Słuchajcie, zadałem mu dokładnie to samo pytanie. Kogo ja mam bardziej słuchać? Boga czy Uniwersytetu Lubelskiego, który mi mówi, że zło nie istnieje, a piekło jest zagadką? W co ja mam bardziej wierzyć? Kogo ja mam bardziej słuchać? Was, uczonych, profesorów? I facet nie wiedział, co mi odpowiedzieć, wiecie? Bo uczyli mnie kłamstw. Słuchajcie, nie możemy pragnąć efektów z dziejów apostolskich, nie płacąc ceny. To tak jakbyś poszedł do Pindura, wiecie co to jest Pindur w Giżycku, pan, który sprzedaje Ople i powiedział do pana prezesa, właściciela Opla, do pana Pindura tak. Proszę pana, mam takie marzenie, chciałbym jeździć nowiutkim Oplem, najlepiej tym, tą wersją sportową, ale nie mam na to pieniędzy. Jak mógłbym go zdobyć bez pieniędzy? To pan by powiedział, proszę wyjść. Pomyślał, że przyszedł wariat, prawda? A wiecie, że my tak próbujemy negocjować z Panem Bogiem? Boże, co myślisz na ten temat, żeby wybuchło w naszym mieście przebudzenie, ale od razu ci mówimy, Boże, nie będziemy się spotykać na spotkania modlitewne codziennie. Chcemy się w nocy wysypiać, normalnie jeść i możemy na to średnio przeznaczyć 4 do 5 godzin tygodniowo. Idziesz, Panie Boże, na to? Rozumiecie, że my tak próbujemy negocjować z Panem Bogiem? Jaka jest odpowiedź Pana Boga? Czeka. Wiecie, że On czeka i szuka człowieka, który jest w stanie przewrócić swoje życie do góry nogami? A za to zapłacisz cenę. Brak snu, brak jedzenia. Czasami nerwowa żona albo nerwowy mąż, bo to czasami odwrotnie jest, że żony często nie ma, mąż. Gdzie ty znowu łazisz? I to wierzący mąż mówi, no nie do żony. No byłam zwiastować tej i tej. No to przecież jeszcze masy ludzi nie zna Jezusa. To co, obiadu nigdy już nie będzie do końca życia? Wiecie, nieraz takie rozmowy są wśród ludzi wierzących w małżeństwie. To nie jest łatwe. I podstawowa myśl, którą chciałbym wam przekazać z tego kazania. Ludzie potrzebują czasu. Twojego czasu. A czas to jest twoje życie. Ludzie chcą ciebie. Wiecie, że ludzie nie chcą twojego kościółka i nie chcą poznać pastora Sebastiana? To nie jest ich największe marzenie. Poznać pastora Sebastiana i usłyszeć od niego, że im wyłożył Biblię. Ludzie chcą opowiedzieć tobie o swoich problemach. I tego, co Bóg od ciebie oczekuje, to żebyś wysłuchał ich i na koniec powiedział, no i co dalej? A osoba mówi, no ja nie wiem, jak rozwiązać moje problemy życiowe. A ty możesz powiedzieć, to pomódlmy się o to. No tylko tyle, wiecie, że tylko tyle Bóg od nas oczekuje? Że skłaniasz głowę, bierzesz rękę tej osoby w swoje ręce i się modlisz. A jeśli ją coś boli, łokieć, noga, kolano, to kładziesz rękę i się modlisz o uzdrowienie. I kto dokańcza to, co mówiłeś? Bóg. Bo jemu bardziej zależy niż nam. Ale musimy poświęcić swój czas. I tu jest problem. Czas. Czas to jest nasze życie. Amen.